Writer Software Design to podcast o projektowaniu oprogramowania. Wraz z moimi gośćmi rozmawiamy o architekturze, szczegółach implementacyjnych i wyzwaniach z tym związanych. Jeśli interesujesz się tworzeniem oprogramowania, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam na odcinek. No to kontynuujemy naszą listę problemów, bo ona jest zaskakująco duża.
Wyzwań, Mariusz, wyzwań.
Właśnie, wyzwań. Już nie nauczyłem się jeszcze. Ale wiesz, w ostatniej naszej rozmowie sami użyliśmy zdarzenia, które też może zostać odebrane bardzo niefortunnie. To było zdarzenie, zmieniono dane osobowe, zmieniono adres. Wiesz, jak ja widzę na przykład gdzieś na streamingu, najczęściej na streamingu, a potem w kodzie, zdarzenie, które kończy się na updated, changed, to ja wiem, ja już mam taką, wiesz, red flagę, u mnie już błyska i ja wiem, że muszę wejść, bo to jest coś, co potencjalnie może mnie kopnąć przez przysłowiowe 4 litery.
Tak. No, jest kilka terminów na to wyzwanie czy ten problem. Ja to nazywam albo obsesją stanu, ale częstym terminem jest też crowd sourcing, czyli znowu przekręcamy te nasze event sourcing do tego, że zamiast rejestrować zdarzenia biznesowe, to my rejestrujemy zmianę czegoś.
Czyli dokładnie przeciwieństwo property sourcingu. Dokładnie. Tam było za szczegółowe,
a tu idziemy na grubo.
Na grubo. User updated. Widziałeś? Widziałeś. Założę się, że widziałeś.
Ja też chcę podkreślić, że to nie jest tak, że tutaj chcemy z Mariuszem szydzić z osób, które tak robiły, bo my w każdym razie ja, nie wiem jak Mariusz może od urodzenia był mądry, tam szybko programował i na giełdy komputerowe chodził, to wiem, ale ja nie byłem taki mądry i sam zaczynałem, więc najprawdopodobniej myślę, że większość z tych problemów, o których mówimy, no to sam zrobiłem, więc to odcinek, taki disclaimer.
Tak, odcinek, jak powiedziałeś o tych zdarzeniach prywatnych, publicznych, to coś czuję, że to będzie benefis moich pomyłek.
To
popełniłem kilka
mają,
rzeczy,
no.
Które, no, oj, źle.
No, ale wracając do samego tego zdarzenia, no to faktycznie bardzo często, szczególnie w początkowym etapie, gdy... Wydaje mi się, że to bierze z takiego właśnie nie do końca przepracowania własnego procesu biznesowego, no to pojawiają się takie zdarzenia właśnie. Dodano, czyli created, updated, deleted. Mhm. Dodano, zaktualizowano, usunięto. Często się to bierze właśnie z takiego typowego DDD, czyli deadline driven development, czyli biznes przychodzi, że macie to zapisać i no to róbcie to i robimy. Ale nie zastanawiamy się, co tak naprawdę biznes by chciał, żebyśmy my zarejestrowali. A jeżeli chcemy, żeby te nasze zdarzenia były właściwe, czyli takie, które cokolwiek mówią i pomagają nam w integracji, no to powinny one być jak najbardziej skupione na biznesie.
Ale znowu, takie zdarzenia to nie w każdym przypadku będą złe, nie? Bo tutaj też my możemy pokazać scenariusze, w których takie zdarzenie updated jest bardzo, bardzo sensowne i takie powiedziałbym, że wręcz należałoby zrobić. Jako przyczynę właśnie, że takie zdarzenia w ogóle gdzieś powstają, czy to na streamingu, bo to tam często widzę, że wiesz, zaczyna się ta geneza takich zdarzeń, jest spowodowane tym, że część osób, zwłaszcza przy istniejącym systemie, ma z automatu przed oczami, jak ten system wygląda. Tak. Ja widzę formularz, do czego mi on służy? Do zaktualizowania danych w mojej bazie danych, nie? I de facto ten UI, często wiesz, gdzieś tam już na etapie, nie wiem, no podświadomości, wiesz, neuronów pokrojonych w głowie, to jest po prostu interfejs do bazy danych, więc aktualizuję, wprowadzam, kasuję, tak. Więc z automatu takimi zdarzeniami się z tobą podzielę, tak, drogi deweloperze, drogi deweloperko.
Tylko to też powinniśmy zawsze zrobić jakieś takie weryfikacje, czy my faktycznie potrzebujemy, żeby to były zdarzenia, bo okej, gdzieś tutaj te nasze opowieści są skrzywione moim upodobaniem do event sourcingu, ale to nie jest tak, że oparte na zdarzeniach rzeczy są tylko event sourcingiem. W event sourcingu po każdej operacji biznesowej rejestrujemy zdarzenie, bo to jest nasz stan. Ale jeżeli mamy wprowadzany w pewnych elementach, który gdzieś mamy jakieś przepływy, które chcemy zintegrować i tam wprowadzamy architektury oparte na zdarzeniach, to może my po każdym zapisie nie musimy takich zdarzeń publikować. Być może to wynika tylko z tego, że mamy taką politykę gdzieś tam u nas w firmie czy w organizacji, że po każdym zmianie musi być zdarzenie, a może nie musi być. Może akurat ten element nie potrzebuje mieć historii zmian, prawda? No bo, albo integracji. To taki przykład, żeby podać, no to jeżeli mamy, załóżmy, konto finansowe, to nie musi być takie bankowe, ale no powiedzmy hotelu, nie? Zbieramy informacje o tym, kto coś wydał. No to najczęściej my, jak przychodzimy z takiego świata klasycznego, jak ty powiedziałeś, tabelarycznego, formularzowego, to no dla nas wszystko jest formularzem, wszystko jest tabelą, nie? Wszystko jest kolumnami. No ale i nawet ja pamiętam, jak mi na studiach wbijano, że jak zrobisz relację jeden do jednego, to jesteś po prostu beznadziejny z baz danych, nie? To nie robi się takich rzeczy, to powinna być jedna tabela. No ale w rzeczywistości to te dane mogą mieć zupełnie inne zastosowanie. Czyli jak mamy te konto finansowe, to może mamy informacje o tym, do kogo należy, od kiedy do kiedy jest ten pobyt w hotelu. To są dane, które w zasadzie jedyne, co potrzebujemy, tylko to odczytać, ewentualnie gdzieś tam zmodyfikować. Ale
i to od czasu do czasu.
Tak, i to może nawet nie wyzwalać żadnej konkretnej operacji. Ale mamy też wszystkie te pozostałe rzeczy, czyli ten balans, który mieliśmy nie mówić, i stan konta. Ale to nie musi być to, ale wszystkie te operacje, które też dotyczą tego aspektu finansowego pobytu gościa, i ktoś może nawet używać skróty myślowe i to nazywać kontem, i to nazywać kontem, ale to są zupełnie inne dane, bo to są dane takie opisowe bardziej, a to są dane procesowe, które informują, że u nas proces jakiś trwa. Więc tak jak wspominaliśmy w poprzednim odcinku, może, nie mówię, że tak musi być, ale może te dane opisowe trzymajmy sobie jako dokument, tabela, jeżeli nie potrzebujemy wyzwalać żadnej operacji nim, a te miejsca, w których faktycznie mamy zysk z tego, że mamy integrację z zdarzeniami, te modele odczytu, to tam może sobie przechowujmy te zdarzenia. Może wcale nie musimy robić wszystko zdarzeniowo, nie?
A dlaczego to w ogóle jeszcze jest problem? Bo nawet jak tak sobie, wiesz, rozdzielę jakąś tam, nie wiem, encję dokumentu, o której ostatnio rozmawialiśmy, nie? Na tą treść, że tutaj będę sobie trzymał gdzieś z boku właśnie same wszystkie te, wiesz, grube rzeczy, które będą gdzieś tam prezentowane, a jakieś informacje o aktualizacji dokumentu zapiszę sobie w innym, to dlaczego w ogóle mnie to może zaboleć?
No, jest kilka argumentów ku temu. Najbardziej, najprostszy, no to jest aspekt techniczny, bo to najczęściej jest tak, że nie dość, że wysyłamy tych danych dużo, bo to zdarzenie samo w sobie jest szerokie, to najczęściej nie wysyłamy, tak jak mówiliśmy wcześniej, informacji o tym, co się zmieniło, czyli takiego, jakby powiedzieć, różnicówkę, takie zdarzenie różnicowe, które te dane, które się zmieniły, posiadają wartość, te, które się nie zmieniły, to nic tam nie ma, tylko zwykle wysyłamy cały nowy stan. I takim najprostszym technicznym, no, że to jest koszt, no bo wysyłamy te zdarzenia, musimy je przechowywać, to zajmuje wszystko więcej miejsca, dłużej się przesyła. Z tym, że no, dla niektórych firm jest to problem, dla większości pewnie nie. No i ten problem rzeczywisty jest taki, że tak naprawdę te zdarzenia nam nic nie mówią, no bo jeżeli dostaniemy zdarzenie, znowu się odwołam do tej rezerwacji, czyli zaktualizowano rezerwację, to może znaczyć wszystko. Może to znaczyć, że zmieniły się daty, że zmienił się status, że zmieniły się po prostu jakieś dane informacyjne, a najczęściej jest tak, że procesy są, potrzebują konkretnych. Tylko
no w czym problem? Patrz, jest zdarzenie, nie ma tej różnicówki, tylko masz aktualne dane, no to sobie sięgniesz po ten obiekcik i porównasz.
No tak.
Tuś, o, tutaj się data zmieniła.
Tak, tylko to znowu wpadamy w tę kwestię z zarządzania zmianą, czyli jeżeli każdy inny element systemu, czy to model odczytu, inny moduł, co to jest oczywiście najgorszy scenariusz, musi nasłuchiwać na te dane, które po prostu mówią, o, to jest nowy stan, proszę bardzo, wszystkie dane masz, zrób sobie z tym, co chcesz, nie? Ja ci nie będę mówił, jak masz żyć. No to przez to, że to brzmi początkowo fajnie z perspektywy tego producenta, nie? No przecież wszystko
masz.
Ci dałem, wszystko masz, nie? No, w czym problem? Ja nie widzę problemu. Ale problem pojawia się taki, że wtedy mamy cieknącą logikę biznesową, bo jeżeli ktoś chce na przykład wiedzieć, czy to zdarzenie, czy zmieniły się na przykład daty i powinienem przeliczyć koszt pobytu, czy zmienił się typ pokoju i powinienem, albo ktoś anulował i w ogóle wystawić korektę faktury, to my musimy mieć stan poprzedni. No ale powiedziałeś, no okej, no to mam, nie? No ale znowu wtedy musimy robić taki odwrotną inżynierię własnego systemu, hakować własny system musimy, bo
de facto... To zobacz, jak to w ogóle może być odebrane, nie? Bo albo w tym evencie dam ci podwójny stan, jak było, jak jest, być może nawet potęgując ten problem, który wskazujesz, nie? Że to jest duże, albo powiem ci tylko, jaki jest najnowszy stan, a ten poprzedni, no tu masz endpoint restowy, to sobie go pobierz. Nagle zobaczymy, że te systemy są spięte de facto tak trochę dziwnie, nie? Wytrzymam ci event, a nagle dostaję strzał od ciebie.
Taka pasywna agresja. proszę.
No to masz.
Tak faktycznie jest, nie? I powiem ci, że chyba patrzyłeś na mój system, bo właśnie moją... pierwszą opcją na rozwiązanie tego problemu, którą wdrożyłem u siebie, jak zaczynałem pracę właśnie, no to wyślijmy stan poprzedni i stan aktualny. Ale tak jak mówisz, zwiększamy wtedy wielkość zdarzenia, co samo w sobie przy pewnej skali systemu zaczyna być problemem, ale nie rozwiązujemy żadnego problemu, bo i tak musimy mieć te dane i wiedzieć, jak w ogóle porównać, bo to, że załóżmy zmienił się daty może oznaczać wiele różnych rzeczy, różne operacje biznesowe mogły to spowodować. To, że się zmienił status, też może to tak naprawdę wynikać z wielu różnych miejsc, bo to są tylko dane, to jest tylko taki zrzut informacji, ale jak interpretować informacje, to jest ciągle coś, co my musimy synchronizować w wielu miejscach. Pal licho, jeżeli to dotyczy tylko właśnie naszego wewnętrznego modułu, to jeszcze to może mieć sens. I za chwilę wrócę, kiedy to może mieć sens. Albo na przykład, gdy robimy takie, ja to nazywam poor man's replication, czyli zamiast używać replikacji bazy danych, to wysyłamy wszystkie te zdarzenia po szynie i żeby tylko lokalnie sobie w innym module zrobić klona, to też jakimś mechanizmem, nazwijmy to generycznym, może jesteśmy w stanie to opędzlować przez jakiś czas. Mhm. Jeżeli tylko naszą ideą jest zreplikowanie tych danych, może mieć to sens. A zwykle po to robimy zdarzenia, żeby jednak jakieś operacje biznesowe były nim wyzwolone. No i zinterpretuj to sobie, nie? Weź, jak to...
Byłem w tym miejscu i mówię, że jest trudno. No. Bardzo często. Zwłaszcza, jeżeli ten event wyleciał z Legacy.
Tak, dokładnie.
Do którego, wiesz, już autorów nie ma, bo no właśnie oni zrobili to szybkie wypopo.
Albo wyleciał z Kawki.
A to za chwilę. Wiesz co, tak sobie jeszcze myślę na temat jednej rzeczy, bo jak popatrzę sobie na taką potencjalną implementację, mam encję, jest duża, zmieniła się i teraz znowu muszę teraz każde pole, wiesz, przemapować na jakiś ten event, czy też pole w tym evencie, no to pójdę po najmniejszej linii oporu i ten model tego eventu będzie de facto wiadomo temu mojemu modelowi, który być może powinien być tym moim, wiesz, szczegółem prywatnym.
Tak.
I być może tutaj jest takie ryzyko, które dostrzegam, że korzystając, właściwie emitując w świat takie zdarzenia, że coś tam zostało zmienione, ja de facto ujawnię, czy też zwiększam ryzyko tego, że ujawnię moje szczegóły implementacyjne i ewentualne zmiany w przyszłości mojego modelu będą po prostu horrendalnie trudne.
Dokładnie. Tak jak mówisz, każda zmiana do tego musi być potem rozpropagowana i najprawdopodobniej, skoro wysyłamy tylko to jedno zdarzenie zamiast, nie wiem, pięciu różnych, które niosą precyzyjną informację, to najprawdopodobniej na wszelki wypadek każdy na to zdarzenie nasłuchuje. Absolutnie każdy. I wtedy możemy mieć nawet jeszcze większy problem niż z tym property sourcingiem pod kątem właśnie zarządzania zmianą.
No to w takim razie jak z tego wyjść? Jakie są w ogóle rozwiązania?
No to tak. Często znowu rozwiązaniem podstawowym jest to, że musimy wrócić do tablicy i do biznesu. I musimy faktycznie wyodrębnić te elementy, takie, czyli zdarzenia, czyli punkty kontrolne naszego procesu biznesowego. I to jest znowu, zrozumienie problemu to jest pierwszy punkt. Zrozumienie, że mamy problem, potem zrozumienie, dlaczego to jest problemem, no to trochę sobie omówiliśmy, ale bardzo często takim bardzo prostą zmianą jest nawet sama zmiana zdarzenia, nazwy zdarzenia, bo jest ten taki mem z The Office, że to jest ten sam obrazek, prawda? Tylko że często jest tak, że jeżeli nazwiemy te rzeczy inaczej, to nagle łatwiej jest nam zrozumieć, co się dzieje. Nie wiem, tutaj polecam też Czarnoksiężnika z Archipelagu. Tam jest cała książka oparta na tym, że Czarnoksiężnik szuka, jaka jest prawdziwa nazwa konkretnej rzeczy, żeby mieć nad, móc potencjalnie mieć nad nią kontrolę. No to tutaj jest podobnie.
Naming things and cash me validation. Nie?
Tak, ale no, przykładowo, zamiast zaktualizowaną rezerwację, może na przykład zacznijmy, możemy wyjść i się zastanowić od tego, jeżeli mamy już ten problem, to zobaczyć, okej, okay, kto z tego zdarzenia faktycznie korzysta i zebrać sobie informacje, po co ci jest ta informacja, tak? I jak sobie zbierzemy te informacje, bo to wiadomo, rozmowa z biznesem to już wiemy, ale nie zawsze to jest możliwe. Więc najpierw zrozumiemy kontekst użycia. Jak to zrozumiemy, no to może na przykład zaczniemy publikować co jakiś czas te inne zdarzenie już lepsze. Czyli właśnie przez zmiana, na przykład może być tak, że moduł finansowy potrzebuje w zasadzie i tak tych wszystkich informacji, ale nie za każdą zmianą, tylko na przykład jak potwierdzamy status rezerwacji. Więc i wtedy wysyłamy tak jakby komplet informacji, żeby ten inny moduł nie musiał jakichś odpytywań robić, jakichś dodatkowych, żeby dostał komplet informacji, który jest mu potrzebny do zrobienia kolejnego kroku. Więc potencjalnie wprowadzamy nowy typ zdarzenia, który nawet na początku mógłby wyglądać tak samo. Nawet moglibyśmy to zrobić na jakąś osobną kolejkę i publikować na dwóch kolejkach stare zdarzenie i już to nowe, prawda? I wtedy każdy ma możliwość przepięcia się, czyli robić to krok po kroku. Wysyłamy te updated, ale w tym konkretnym przypadku na tej nowej kolejce wysyłamy już potwierdzone. I wtedy tak jakby, ale to wynika z analizy potrzeb, tak jakby tych konsumentów tego zdarzenia.
No właśnie, to jest kluczowe. Chociaż w tym, co powiedziałeś, też dostrzegam pewien problem. Bo jeżeli, wiesz, skopiuję strukturę tego zdania, tylko zmienię nazwę, to wycofanie się z niektórych pól potencjalnie może być problematyczne.
Tak, no to jest, ja mówię, to jest taki minimalny pierwszy krok. Bo ja jestem zwykle też za tym, żeby raczej zmiany robić metodą małych kroków, bo w każdym razie w moim przypadku jest tak, że z każdym krokiem ja zyskuję trochę więcej doświadczenia i trochę większe zrozumienie i widzę też, czy to zagrało, co jeszcze nie zagrało. Wiadomo, im większą pracę dokonamy najpierw, tym lepiej, ale nie zawsze mamy tyle czasu, więc to jest taki minimalny pierwszy krok. Ale zgadzam się, kolejnym krokiem byłoby zrozumienie, czy ja w tej konkretnej sytuacji potrzebuję tych danych, bo jeżeli nie potrzebuję, no to narzucam znowu na osobę, która będzie to zdarzenie obsługiwało, dodatkowe obciążenie poznawcze, bo za każdym razem ktoś będzie musiał się zastanowić, kurczę, no...
Co ja te 50 tego, pól oznacza?
Dokładnie,
nie?
No w sumie ja tego nie potrzebuję, a może się okazać, że z analizy potrzeb wyszło, że 9 na 10 konsumentów nie potrzebują tych informacji, ale jeden, który może jest naszym najlepszym kolegą, potrzebuje albo najważniejszy moduł w systemie i dlatego poszliśmy na te właśnie te skróty, o których mówisz i zamiast rozdzielić to na jeszcze dwa różne zdarzenia albo na dwa różne kolejki, czyli znowu traktując nasze zdarzenia jako kontrakt, czyli zamiast robić ten backend for frontend, to robimy takie skomasowane ciągle takie API, no to może tak być. I wtedy za każdym razem ktoś mówi, no kurczę, bez sensu, nie? Ja tego w ogóle nie potrzebuję, nawet nie wiem, co to jest. A może powinienem wiedzieć i nie wiem. I wtedy muszę iść do tamtego zespołu, potem zaraz się zaczynają takie typowe tematy związane z prawem Conway'a, czyli kłótnie gdzieś tam wyzwiska w głowie lub na zasadzie, czy ja to powiedziałem, czy ja to pomyślałem.
Czy to pomyślałem. Ale wiesz, tak właśnie wrzuciłem ten problem, ale też od razu jakby mogę pokazać jakieś rozwiązanie, nie? Bo to, że nie wiem, czy jakieś proporcje, czy też właściwość tego zdarzenia mogę bezpiecznie usunąć, no to mogę zaadresować testami kontaktowymi, tak. Nie? O ile mam.
Albo snapshotowymi.
Tak, i wtedy będę wiedział, że tak, tego pola nikt nie używa, ale jak z drugiej strony sobie tak pomyślę, jaki będzie effort, żeby takie coś zrobić, no to jednak cofnięcie się dwa kroki wstecz i popatrzenie, dobra, przeanalizujmy to, wiesz, potrzeby poszczególnych klientów i co to znaczy biznesowo, wydaje się de facto znacznie, znacznie prostszym rozwiązaniem. Wiesz, ja mam też taką heurystykę, z której korzystam, bo staram się zrozumieć właśnie, jeżeli takie zdarzenie występuje, że coś tam zostało zaktualizowane, nie wiem, przyjmijmy stan magazynowy, to jakie są konsekwencje tego zdarzenia i w których miejscach one uderzają?
Tak.
I jeżeli te konsekwencje są w każdym z możliwych miejsc, których zazwyczaj wtedy jest niewiele, są takie same i zasadniczo to jest wtedy faktycznie taka operacja kredowa, weź to zapisz i nie pytaj, to zdarzenie jakby nie wydaje mi się, że jest dużym problemem. Problemem jest to, że to samo zdarzenie, właśnie które pokazuje tą zmianę, że coś tam zostało zmienione, generuje odmienne konsekwencje przy jakichś różnych sytuacjach. Jeżeli modelowalibyśmy jakiś tam, nie wiem, sklep e-commerce i mielibyśmy właśnie obsługę stanu magazynowego, to na zdarzenie zmieniony stan magazynowy, nie, czy ten stan magazynowy uległ zmianie, no to będę reagował zupełnie inaczej w zależności, jak ten stan się zmienił. Bo jeżeli ten stan, nie wiem, z 10 tam powiedzmy laptopów spadł mi do zera, to konsekwencją tego, dokładnie tego zdarzenia, tego wyzerowania tego stanu jest to, że ja de facto przestaję to sprzedawać, a zaczynam przyjmować zamówienia takie, wiesz, typu backorder. Tak. Kiedyś będą, to tak naprawdę to obsłużę.
Tak, albo może mamy zautomatyzowany i od razu robimy, no to zamawiamy automatycznie dostawę.
Właśnie, ale jeżeli ten stan się zmienia z 0 na 100, bo właśnie przyszła dostawa, to w pierwszej kolejności właśnie te wszystkie backordery obsługuje. A to są zupełnie inne konsekwencje tego zdarzenia, że stan uległ zmianie, bo one zależą od wartości. Więc to jest coś, co warto sobie właśnie zawsze jakby zadać to pytanie. Jakie są konsekwencje tego zdarzenia albo różnych jego odmian?
Tak, no.
I dojdziemy do tego, o czym mówisz.
Ja się zgadzam i też szczególnie z tym pierwszym elementem, czyli kosztem, bo my jako programiści mamy tendencję niespodzianka do rozwiązywania problemów technicznymi rozwiązaniami, a nie biznesowymi. Mm-hmm. I faktycznie często ludzie się mnie pytają, jak dokumentować zdarzenia, jak robić testy kontraktowe i tak dalej, i tak dalej. I to są wszystkie fajne praktyki i dobrze by było, jakbyśmy je stosowali, bo one pomagają w zapewnieniu lepszego zrozumienia i komunikacji, ale one nam nie zastąpią. Jeżeli będziemy robić testy kontraktowe, to i tak ktoś znajdzie wytrych, jak je ominąć, albo to jest takie, jak ten taki słynny obrazek z tymi walczącymi organizacjami u Microsoftu, jak tam Oracle i tak dalej, no to jeżeli będziemy się okopywać i tylko i wyłącznie próbować dokumentacją i testami kontraktowymi się okopać w naszych takich rowach i tam walczyć ze sobą, no to fajnie, no to okej, to będziemy mieć tak zwane te duposchowki, ale co z tego, nie? Każdy ma duposchowek, każdy jest kryty, a system nie działa jak trzeba i nie o to chodzi. Więc ja jak najbardziej potwierdzam to, co mówisz, czyli no niestety no nie unikniemy. No to tak jak mówię, największy problem zdarzeń to to, że musimy myśleć i rozmawiać z innymi. I to jest jak w Matrixie, którą pigułkę sobie tam wolimy wziąć. No nie, tak to działa. No to musimy wiedzieć, że się na to piszemy, bo to jest według mnie duża zaleta architektur opartych na zdarzeniach, a szczególnie event sourcingu i też wada, że wprost widzimy przełożenie na łatwość implementacji pracy włożonej w odpowiedni design i rozmowę z biznesem. Mm-hmm. Czyli jeżeli wykonamy odpowiednią pracę najpierw, rozwiązanie technicznie będzie też dużo prostsze. Jeżeli nie wykonamy, no to one będzie z kolei dużo trudniejsze niż klasycznie. Czyli jeżeli zrobimy coś dobrze, to uzyskamy taki efekt wykładniczy tej dobrego zrobienia, ale w drugą stronę też to działa.
Sobie szukam miejsc, czy też jakiejś sytuacji, z których właśnie takie zdarzenia updated, changed, wylatują i tak mi przychodzą na myśl właśnie takie powody typu niedoeksplorowana domena de facto.
Tak.
Nie? Zrobienie właśnie takiego, wiesz, crowdsourcingu, tak jak tutaj opowiadasz, legacy.
Tak,
nie? Albo z tego coś wyskakuje, no, albo ta wspomniana przez ciebie kawka.
Tak, no popularnym trendem jest właśnie twierdzenie, że możemy sobie zacząć wdrażanie architektur opartych na zdarzeniach i to właśnie przez Confluent Kafka jest bardzo promowane, chociaż teraz trochę mniej. Jak byłem na Kafka Summit w zeszłym roku, to już faktycznie podkreślali wartość jakości danych, chyba się zorientowali, że już nie tędy droga, ale przez bardzo długi czas było promowane to, że zapnijmy sobie te CDC, czyli te tak zwane Change Detection Capture, czyli większość baz danych relacyjnych i nie tylko, ma taką możliwość, że możemy nasłuchiwać na każdy insert, każdy update, każdy delete w naszej tabeli i opublikować takie zdarzenie właśnie dodano, zaktualizowano, usunięto i Kafka bardzo fajnie technicznie to pozwala zautomatyzować z takimi narzędziami jak Divisium, Kafka Connect i jako narzędzie jest to super, tak? Bo faktycznie jeżeli to sobie wepniemy, skonfigurujemy, same dane się będą propagować, tylko że to nie jest tędy droga, bo to jest dokładnie ten sam problem, jak mówisz o legacy, czyli że tylko i wyłącznie dostaniemy zdarzenia typu dodano, zaktualizowano, usunięto. Co gorsza, te wszystkie narzędzia Change Detection Capture zapinamy na konkretne tabele, więc jak wiemy, zwykle w tego typu systemach jedna zmiana wyzwala zmiany w kilku tabelach i zamiast znowu mieć jedno zdarzenie, że biznesowo się coś wydarzyło, dostaniemy na tą naszą szynę tam pewnie z trzy razy, tyle ile mamy tabel, tyle dostaniemy zdarzeń updated. No i nikt się raczej w cyrku nie śmieje, kto próbuje to skorelować i zrozumieć, co się dzieje.
Aż mi w tym momencie staną przed oczami kilka projektów, w których ostatnio miałem okazję uczestniczyć. Zastanawialiśmy się właśnie nad zapięciem kawki, Dibizium, żeby przechwytywać pewne zmiany, ale okazało się, że zrozumienie biznesowego znaczenia tego, co tak. oznacza ta zmiana, nie tędy droga. Nie, łatwiej będzie to jednak spotkać się z biznesem i chwileczkę porozmawiać, niż robić inżynierię wsteczną, bo to, czym de facto jest ta zmiana twojego rekordu, jest 17 tabel dalej.
Dokładnie. Dokładnie. No i to są bardzo fajne narzędzia i technicznie może nam to bardzo ułatwić tego typu użycie właśnie CDC, Kafki, czy też innych szyn, które mają wsparcie tego CDC. Tylko jeżeli i tak musimy skorzystać z tych takich wzorców typu Outbox Pattern. Jeżeli byśmy sobie mieli taką tabelę, do której wrzucamy te nasze zdarzenia, które coś mówią biznesowo, i na tą tabelę sobie zapięli takie CDC, no to jest naprawdę bardzo fajne techniczne rozwiązanie publikowania tych wiadomości dalej i zapewnienia gwarancji dostarczalności i tak dalej. Z tym, że znowu to jest rozwiązanie na poziomie technicznym, a bardzo często z tego, co zauważyłem, jest to sprzedawane jako rozwiązanie problemu. To nie jest rozwiązanie problemu, to jest co najwyżej narzędzie, które możemy użyć do rozwiązania fragmentu tego problemu.
Problem jest to, że znowu nie rozumiem chyba tych zdarzeń, które mam w systemie. Czyli co, takim takeaway'em znowu będzie? No, porozmawiajmy na temat biznesu, porozmawiajmy, tak. żeby zrozumieć kontekst tego, co ta aplikacja robi i co de facto eventy oznaczają, bo może tam jest coś, co by faktycznie nam wskazało, należy to zdarzenie rozbić na kilka.
Tak, a jeszcze żeby się zabawić na koniec w adwokata diabła, to nie zawsze takie zdarzenia są złe. Obiecałem wcześniej, że powiem. No to przykładowo, jak mamy właśnie ten e-commerce, o którym wspomniałeś i dodanie do koszyka i wyliczenie ceny. Wyliczenie ceny nie jest wcale takim trywialnym rzeczą, bo musimy wziąć pod uwagę jakieś kupony rabatowe, kwotę, często przelicznik walutowy, jakiś status VIP i tak dalej. No i jeżeli my byśmy na przykład wysyłali w naszym zdarzeniu tylko informację taką precyzyjną, tak jak tutaj podkreślaliśmy, precyzyjnie, biznesowo, ktoś wziął produkt o takiej cenie albo o takiej kwocie, albo co gorsza, że stan konta zmienił się o tyle, no to wtedy wpędzamy się w wiele problemów. Już tam wiadomo, trudniejszą obsługę idempotentności, czy jak kilka razy zaaplikujemy przez przypadek to zdarzenie, to nam się kilka razy to może źle zadziać, ale przede wszystkim powodujemy, że każdy, kto będzie chciał obsłużyć takie zdarzenie, pewnie będzie musiał albo sobie gdzieś tam podatki dociągnąć, albo słowniki i bardzo często się okazuje, że przez to, że tylko wysyłamy taką sztywną informację, to nagle w każdym read modelu musimy wiedzieć, jak przeliczyć te ceny. Potem jak podatek się zmieni, zmieniają się podatki, oczywiście w górę, ale zmieniają się naprawdę, no to w jaki sposób to przeliczyć, nie? I nagle się okazuje, że w każdy element, bo chcieliśmy być właśnie tacy fajni, precyzyjni, musi i tak wiedzieć albo sobie doczytać. I to znowu... To jest też, co powiedziałem w poprzednim odcinku, czyli ta zasada dry, czyli powinniśmy się skupić, kto jest tutaj źródłem tej informacji i kto ma tą wiedzę, prawda? Czyli przykładowo, jeżeli byśmy mieli to nasz, że zmieniła się jakaś liczba produktów, to albo cena, czy też suma, ile ktoś powinien zapłacić, to może warto dodać tą dodatkową informację, że słuchaj, teraz aktualna cena za wszystko, co masz w koszyku, to jest tyle, niż kazać każdemu to przeliczać osobno i aplikować jakieś rabaty i tak dalej. I wtedy taka informacja, to może się wydawać sprzeczne z tym, co rozmawialiśmy, ale jeżeli o tym pomyślimy, to najprawdopodobniej ten moduł, który faktycznie odpowiada za potwierdzenie koszyka, za trzaśnięcie tej ceny, on i tak ma tą wiedzę, jak to wszystko poprzeliczać, bo musi mieć tą wiedzę. Skąd ją zdobył, to inna sprawa. Ale nie powinien ten moduł wymuszać od każdego innego nasłuchującego taką dodatkową wiedzę i dodatkową, to może być też taka wyciekająca logika, gdy chcemy zrobić aż zbyt małe. Więc znowu, zdarzenie jak najmniejsze, ale nie mniejsze i czasem dodanie jakichś takich wartości kontekstowych, potencjalnie nadmiarowych, jest wcale nie są nadmiarowością. Więc taki mind twist na koniec chyba, ale to znowu podkreśla to, co powiedziałeś, czyli musimy rozmawiać z biznesem, musimy zrozumieć nasz proces. Bez tego ciężko będzie.